Fragment melodii, którą przykrył kurz.
Cześć, Milu, cześć, cześć.
Proszę, Dorotko.
W prywatnym domu państwa Hiklów. Bo to przewodowa było, prawda? I stamtąd te wszystkie szły przewody w stronę miasta. I stamtąd się przenieśli na Mickiewicza, dopiero róg Grudgera. Ładny budynek.
Co to za dziwna materia, to radio? Świat zebranych głosów, oddechów i ciszy. Ponadczasowy, bez miejsca i akcji, dziejących się tu i teraz.
To co, Kamil? Antena?
Dobra, to intro mi wystarczy.
Okej. Okay. Uwaga, antena.
Jesteśmy na antenie.
Idziemy szukać.
Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Pierwszy budynek polskiego radia, nie radiowęzła, który nadawał na nadajnik, był na ulicy Grodgera, róg Grodgera i Mickiewicza. Tego nie pamiętam, ale jak koledzy opowiadali, była to taka nieduża willa, jak się teraz mówi. Jak chodziłem tędy do szkoły, bo na Grodgera się uczyłem, no to pamiętałem ten budynek, widziałem go wiele razy. Pod krzywą, kiedyś nazywała się również Szynwalda, ale to tam był radiowęzeł, który nadawał tylko przewodowo na głośniki. Na ulicach stały głośniki, a radio to było dopiero od 1952 roku jako takie przez nadajnik średniofalowy w Sowlanach. O, stoi jeszcze ten budynek. Coś mi się zdaje. Tamten maleńki, tak. Tak, to jest ten budynek, w którym był pierwszy oddział polskiego radia w Białymstoku. Kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Róg Grudgera i Mickiewicza, no. Tak, no to kiedyś ktoś mieszkał, no bo anteny jeszcze są, ale drzwi już zabite. Pamiętam lata 60., wyposażenie 70., no to było to samo w zasadzie. To w ogóle technika się tak zmieniła, że to nie do pomyślenia, że to się wszystko stało za mego życia. Od układów lampowych, później tranzystorowe, układy scalone, no teraz to już tylko komputery. I na emisji, i nagrania zaczynaliśmy magnetofon reporterski Nagra, ważył 7 kg. Z bateriami. Można było na nim nagrać 60 minut maksymalnie. A teraz wszystko się mieści w jednym ręku i waży kilkadziesiąt gramów. Następna generacja, to były magnetofony Ucher niemieckie, ważyły 3 kg. To już była nowoczesność bez porównania. Jeżeli chodzi o nagrania w terenie z tym magnetofonem Nagra firmy Kudelski, Polaka, który w Szwajcarii założył firmę i robił najlepsze na świecie magnetofony. Te magnetofony jeździły na Antarktydę i były niezawodne. Pracowały i przy minus 40 i przy plus 100 stopni były i działały. Do takiego magnetofonu to jechał razem z dziennikarzem technik, który obsługiwał, no bo dziennikarz nie zawsze był w stanie nosić coś takiego.
Słuchaj pan, ciemny blondy na pana nasteguje, hadarom nięgiry ninja, wychodzi tobie duże towarzystwo, tylko bądź troszeczkę chytrzejszy. Ha, tu sodaromniawe dne pobuje, to tu schały lizy nie wypij. Tak, mój pan kochany. O, ale wychodzi tobie duża rozmowa. Tu san gadżu pielamy tradakę, tromulowskie, tradasztone pokolenioskie. Ale wychodzi tobie malutkie nieporozumienie, ale to wszystko pod nogi dali. Życzę tobie szczęścia stoleczeć. No, a jeszcze...
Proszę pani, a niech pani zaśpiewa. Pani jest podobno do Randy i chyba głos ma pani równie ładnie jak Randia.
Tu meroma, ja meroma, den ja męgę tu marecza, so na dena mi sztywna saja.
W studiu emisyjnym były dwa magnetofony, to z taśmy się odtwarzało program. Było tego około 2 godzin na dobę. A w studiu nagraniowym, takim którym również nagrywało się muzykę, nawet duże zespoły. Był w Białymstoku przecież chór w radiu, była orkiestra radiowa, prowadził ją Jerzy Przyłucki. Były też tylko trzy magnetofony. Jeden, na którym się nagrywało, drugi magnetofon, na którym można było położyć jakieś tam materiały dźwiękowe, tekstowe. Trzeci też w tym samym celu. Trzy magnetofony w studiu stały i robiło się audycje jakościowo wcale nie gorsze niż teraz. To była majstersztyk, jeżeli chodzi o realizatorów. Trzeba było być wprawnym, zaangażowanym w to, żeby to wyszło dobrze. Robiło się w takim studiu słuchowiska. Taśmy szły do montażu, to się cięło i ciągle brakowało taśm. Te taśmy z nagraniami najstarszymi z lat 50. i 60. zostały skasowane niestety. Nie było możliwości ich nagrać tak jak teraz na twarde dyski, żeby przechować.
Hej, fale średnie w nocy i we dnie gdzieś ulatują, źle się czują, że w pasie ciszy nikt ich nie słyszy, strasznie radiowcy się frasują. Hej, średnie nasze fale.
Pojedziemy na Akademicką pod budynek, w którym już ja pracowałem.
Ja sobie przypominam wtedy, że pracowaliśmy w bardzo takich, wiesz, warunkach prymitywnych, ale fajnych.
No, proszę bardzo, budynek stoi, po remoncie widać. Tutaj, na zapleczu, były garaże. Mietek Cisz, najsłynniejszy kierowca Polskiego Radia, który znał teren, znał województwo jak własną kieszeń. Wystarczyło powiedzieć nazwę wioski, do której trzeba było jechać i nie trzeba było na mapę patrzeć. On wszystko wiedział. To właśnie tu, gdzie tetuje, teraz rosną, to tu były garaże. Od ulicy Akademickiej wejście było. Chyba nadal jest, tak. Tutaj się niewiele zmieniło. Troszeczkę inaczej było. Schody już nowoczesne. Jak się wchodziło na lewo, na wprost schodów, było studio emisyjne. W dzień to był gabinet głównego inżyniera, a po południu od godziny 16 tam były audycje, niecałe dwie godziny w sumie programu. Po schodkach szło się na górę i tam były redakcje. Dwie montażówki, gabinet naczelnego, kilka pokoi redakcyjnych. Słynna sekretarka pani Maj, nie było telefonów wewnętrznych, jak kogoś trzeba było zawołać, to wychodziła na schody i głosem własnym wzywała do naczelnego na przykład. Na lewo i na lewo wchodziło się do pokoju techniki. Tam był taki warsztat, w którym no, naprawiało się jakieś tam sprzęty, jak trzeba było coś zrobić. Wszystko.
Przy ulicy Akademickiej, w maleńkim domku z remontu, pracuje naród bardzo stoicki w czterech pokojach od frontu.
Jeden drugiemu siedzi na głowie, piętrowe biurka tam stoją. Nikt złego słowa nigdy nie powie, każdy każdemu ostoją.
Są jak te bracia albo siostrzyczki, nawzajem se pomagają, kupują kwiaty, różne różyczki i niemi się obrzucają.
Jeden obrzuci, drugi dołoży, trzeci się z boku przygląda, czy się kolega pięknie rozłoży, gdy zrobią z niego wielbłąda.
I takim rocze za rokiem płynie wśród przyjacielskiej tej braci. Wszystko w porządku, nikt tu nie zginie, najwyżej nerwy utraci.
Od rana jak wstaję, to pierwsza czynność czajniki i radio.
Proszę bardzo.
No, nie stoi. Cały czas non-stop gra.
Słyszę właśnie.
Tamtej pierwszej to ja nie pamiętam, ale Akademicką to pamiętam dobrze. No, że się pracowało po drodze. Oni wszyscy jak wracali z pracy, czy szli do pracy, to zachodzili do mnie po zakupy. Czyli do warszawskich delikatesów. W tym sklepie to wtedy, można powiedzieć, były rarytasy. Takie pomarańcze to przyjeżdżały dwa razy do roku, nie tak jak teraz non-stop, prawda? I jak przyjechały pomarańcze, no to był zapach już na rynek Kościuszki, tak samo jak kawa. Kawę każdy przychodził, kupował i od razu mieloną, proszę. Także te młynki non-stop pracowały. Był przepiękny zapach, aż głowę rozsadzało nieraz. można powiedzieć, taka była elita, lekarze, redaktorzy, coś tam jeszcze, to wszystko zachodziło i robiło zakupy po prostu. Dlatego bardzo dużo jest widzenia, nawet i po nazwiskach się zna. Chciałam nadać życzenie, nie pamiętam, czy to było mamie spóźnione na imieniny, czy to rodzicom, brak czasu. Się zwróciłam do pani redaktor cesarzowej, chyba, jak się nie mylę. No poprosiłam, oczywiście były nadane przepiękne życzenia. Także radio naprawdę uwielbiam, białostockie.
Wszyscy dziennikarze przyszli?
Lubicie słuchać radia?
No za chwilę będzie kolegium, weź powiadom wszystkich dziennikarzy o kolegium.
Nie znam nikogo, kto by nie lubił.
Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj tak mamy.
Właśnie jestem po dyżurze porannym i właśnie jem. Godzina 10:30.
Przenieśliśmy się na ulicę Świerkową w 1974 roku i to już były zupełnie inne warunki. Od razu przyjęto do pracy dużo ludzi. Ekipa radiowa wzrosła do 70 kilku osób, z tych pewnie może 25-30 było tutaj. Podwoiła się co najmniej. No i programu było już trochę więcej. Program poranny, program popołudniowy. Oczywiście wszystko jeszcze z taśm. Cenzura działała. Każdą taśmę, którą trzeba było wyemitować, najpierw przesłuchiwała cenzura. Cenzura mieściła się w gazecie białostockiej, to się wtedy nazywała. Później Gazeta Współczesna. To tam było, na ulicy Suraskiej. Wesoło było. W piwnicy była również kotłownia. Obsługiwała ją taka pani Renia, która była palaczem jednocześnie, ale jak imprezy były w radiu, w budynku, no to u niej można było tam podsmażyć kiełbaski, cebulkę, kto co chciał.
Białystok śpiewa, witajcie słuchacze, niech się nikt nie gniewa, że z radości skacze.
Kręć się, kręć na siemko, bić się tobie, bić, lat 20 cienko, przędnik taśmy nić.
Las Zwierzyniecki, kiedyś na tym terenie był cmentarz wojenny niemiecki. W czasie wykopywania fundamentów znajdowano tutaj niestety również szczątki, no ale nikt się tym specjalnie nie przejmował.
Byłem kierownikiem budowy tego obiektu i nadzorowałem roboty w generalnym wykonawstwie.
Pan Józef Piekarewicz.
Kopaliśmy pod fundamenty. To koparka zdzierała wieka trumien.
Przejście kanału z budynku studia.
To w tym obrysie, jak również częściowo pod obrysem budynku studia, głównego budynku. Miejscami to pochówki były na 2 metry, z okresu chyba I wojny światowej. Na 1,5 metra, to gdzieś chyba z II wojny światowej. A co SB-cy pobili, to i na 60 centymetrów trafiały. W obrysach budynków pod fundamentami wszędzie zostały wybrane zwłoki. Natomiast na zewnątrz w obrysie mogą jeszcze być.
Poznałem ten budynek od piwnic po strych. Wiem, gdzie co było. Piwnice są nowe, pięknie zrobione podłogi, pomieszczenia. Remonty kolejne, zmienia się technologia budowy. Na pierwszym piętrze we wszystkich studiach były drewniane boazerie. Teraz to poszło w tworzywa sztuczne na ścianach. No, winda, o, coś nowego. Studia emisyjne, rozdzielnia, no, bardzo ważny punkt w rozgłośni. Tu się zbiegały wszystkie kable z wszystkich studiów i można było w dowolnym kierunku je wysłać. Ja za chwilę zadzwonię, dobrze? Widzisz taki monitor, jest pierwszy zanik sygnału.
Oczywiście, że pamiętam rozdzielnię dawną, zupełnie inny układ jakby i duża ilość kabli analogowych.
Byłem w szpitalu, to była niedziela, zadzwonił kolega, że zniknął sygnał, nie ma w ogóle, cała rozdzielnia wysiadła przez przypadkowe zwarcie, zasilanie padło. No i musiałem w piżamie ze szpitala przyjechać i pomóc to podnieść, żeby to zaczęło działać. Radio to całe moje życie dorosłe. Pierwsza praca i już tak zostało. Pasowało mi to po prostu. Dzień dobry. O.
Konkretnie to od 25 grudnia 1944 roku nawet. Wiadomości z frontu. Dziennik oczywiście. Wszyscy wiernie słuchali dzienników. Pierwszy program, tak w grudniu 1944 roku. Na szosie pod Krzywą. Prywatny budynek właścicielki, właśnie pani Hikiel.
Radio jest jak wielka skrzynia z poukładanymi piętrami. Pomiędzy słowami leży muzyka. Fragmenty czyjegoś życia, pół uśmiechy lub smutki. I dźwięki, przejeżdżające auto, otwierane drzwi, nalewana kawa i słowa.
Że wam tam fajnie się pracuje przy tym lesie, przy tych ptaszeczkach. Dużo jest osób takich właśnie samotnych, to przynajmniej te radio ludziom rozwesela, prawda? Jak gdyby jest do kogo się odezwać. A wam jak się pracuje?
Dobrze.
Dobrze, no to jesteśmy też zadowoleni. No, że dobrze, także czego życzyć? Zdrowia, szczęścia i spokoju na świecie.
Ma to być chwila wspomnień, to ja poproszę stary sygnał. Był jeszcze starszy sygnał, też prześniczka. Zaaranżował go i nagrał, bodaj na cytrze, ówczesny techniczny kierownik ekspozytury, inżynier Zdzisław Olszewski. Niestety, taśma jest krucha. Nie dochował się do dzisiaj w archiwum.
Naprawdę mi jest trudno powiedzieć, jak to się zaczęło z tą prześniczką. Wiem, że to była taka aparatura skonstruowana wyłącznie przez pana Zdzisława Olszewskiego.
Uważajmy na siebie, niezależnie od tego, jakim pojazdem jedziemy. Teraz życzę...
A życzył Paweł Wądołowski. No to dzięki, Paweł, szerokości.
Okej. Okay.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej. Jesteśmy na antenie. Opowiadał Anatol Kraśko, technik i inżynier radiowy, oraz słuchaczka Alicja. Wykorzystano fragmenty audycji archiwalnych Gabrieli Walczak i Haliny Lądowskiej.